Jest godzina 9.30, poranek wnet 24 sierpnia.
Tato, tato! Okej. Radio wnet.
Poranek wnet, godzina 9.31, jeszcze trwa trzecia godzina poranka. Czy ja ją dzisiaj zdołam punktualnie skończyć, to ja nie wiem, bo tyle ciekawych rzeczy się dzieje. Rozmawialiśmy o geopolityce, rozmawialiśmy o historii, czekamy na rozmowę o warszawskim samorządzie, ale coś mi się wydaje, że tutaj jeden z kandydatów na prezydenta Warszawy ma jakiś problem z trafieniem, a przecież to jest Jeziorko Kamionkowskie, sam środek Pragi, jak można tu nie trafić? No cóż, czekamy. Proszę Państwa, mówiłem o tym, że były obchody, rozpoczęły się obchody stulecia polskiego lotnictwa wojskowego. Chyba jakoś tak przemysł filmowy, nie wiem, czy się umówił, czy nie, ale wyszło na to, że też postanowił uświęcić ten rok stulecia polskiego lotnictwa wojskowego, ponieważ najbardziej wyrazista epopeja w dziejach naszego lotnictwa, czyli walki polskich lotników, udział polskich lotników w bitwie o Anglię, doczekały się wreszcie postulowanego filmu, a właściwie dwóch filmów. Była premiera filmu anglojęzycznego, a teraz, chociaż tam angielscy aktorzy bardzo ładnie po polsku starali się mówić, a teraz przed nami produkcja polska Division 303 i z nami jest aktor, który w tym filmie zagrał, pan Aleksander Wróbel. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Kogo pan gra w Dywizjonie 303?
W filmie Dywizjon 303 wcielam się w postać kapitana Jana Daszewskiego. Jan Daszewski razem z Janem Zumbachem, Mirosławem Fericiem i Witoldem Łokuziewskim tworzyli taką słynną czwórkę muszkieterów. Legendarny zespół mający najwięcej zestrzeleń z jednostki w trakcie bitwy o Anglię.
Co to będzie za historia, ten Dywizjon 303, ten polski Dywizjon 303? Czy to bardziej będzie opowieść o takich super fajnych chłopakach, którzy walczyli? Czy to będzie epopeja wojenna, wielka, batalistyczna? Czy to będzie jakaś taka smutna historia o ludziach uwikłanych w historię?
Wydaje mi się, że ta trzecia wersja, że jednak film ten pokazuje ciężkie losy, ciężkie zmagania wojenne tych pilotów, młodych ludzi, którzy bez wahania zostawili wszystko w kraju, żeby walczyć o wolną Polskę poza granicami kraju. Aczkolwiek w filmie też jest wiele wątków obyczajowych, które pokazują relacje, jakie były między tymi młodymi ludźmi, jakie były między angielskimi pilotami a polskimi pilotami. Są też sceny, które pokazują, jak wielkie powodzenie mieli Polacy. Mieli w tamtym czasie status porównywalny do dzisiejszych celebrytów. Gdy wchodzili do pubu, to wszystkie dziewczyny, że tak powiem, traciły dla nich głowę.
To rozumiem, przyjemnie się gra.
Nie wiem, czy wszystkie akurat te sceny wejdą do tej wersji filmu. Aczkolwiek tak, no były to naprawdę, było to dla mnie ciekawe przeżycie, przede wszystkim dla mnie, że jest to mój debiut fabularny i miałem okazję uczyć się od doświadczonych aktorów, miałem okazję podpatrywać naprawdę też angielskich aktorów. Ale właśnie jeszcze dokończę tą historię, że polscy piloci mieli status porównywalny do dzisiejszych celebrytów, dlatego że Anglicy, to jest akurat fakt stwierdzony, Anglicy naszywali sobie naszywki Poland na mundury, bo byli pod tak dużym wrażeniem podbojów miłosnych właśnie Polaków, nie? Byli bardzo zazdrośni.
To się nazywa marka. Jak pan się przygotowywał do tej roli? Jak w ogóle przebiegała praca tak od strony tego przygotowania historycznego? Czy panowie czytaliście jakieś pamiętniki? Czy może rozmawialiście z jakimiś kimś,
kto w moim przypadku tak było, bo byłem urodziny mojego filmowego bohatera wraz z producentem u państwa Daszewskich w Londynie. Miałem okazję dzięki nim zobaczyć wiele niepublikowanych zdjęć, kronik rodzinnych. Mogłem się od nich dowiedzieć, jak go przodkowie pamiętają. I było to naprawdę dla mnie przełomowe, jeżeli chodzi o proces zbudowania roli. Aczkolwiek także książka Arkadygo Fidlera to taka podstawa, tak jak miałem 10 lat, pamiętam, czytałem tą książkę, nigdy nie wiedziałem, że 16 lat później będzie dane mi w tym filmie zagrać. Dzienniki Mirosława Fericia i wszelkiego rodzaju zapiski, które pozyskaliśmy dzięki produkcji z Instytutu Sikorskiego w Londynie.
Proszę powiedzieć parę słów o sobie. Powiedział pan, że to jest pana debiut fabularny. Jak dotąd przebiegała pana droga aktorska?
Jest to bardzo ciężki zawód, o czym pewnie każdy aktor powie. Wcześniej byłem muzykiem, troszeczkę sobie koncertowałem po różnych lokalach w Trójmieście. No i cały czas chodziłem na castingi, nie poddawałem się, aż w końcu udało mi się dostać moją rulkę i zdobyć dzięki niej doświadczenie, które na pewno zaprocentuję w przyszłości. Mam nadzieję, że się otworzą kolejne propozycje. Wcześniej jeszcze, pamiętam, kiedyś grałem w takim dokumencie fabularyzowanym w reżyserii Jolanty Dylewskiej, ale też jeszcze chyba z tego, co słyszałem, ten dokument dopiero oczekuje na premierę. No mam 27 lat, więc myślę, że jeszcze, że teraz jakby to wszystko może się dla mnie łatwiej potoczyć.
Jak wyglądały to te sceny, jak zostały przygotowane te sceny batalistyczne, sceny lotnicze? Czy to są animacje komputerowe? Co tam się działo?
Znaczy, jeżeli chodzi o samoloty, to samoloty były prawdziwe, jakby przeloty samolotów, wszystkie sprzęt artyleryjski, te hurricane, wszystko to było prawdziwe, aczkolwiek sceny realizowane były w kokpitach. Znaczy, walki były generowane komputerowo, z tego co mi wiadomo, na etapie produkcji. Natomiast my, piloci, mieliśmy reakcję w kabinach, w kokpitach samolotów, które były specjalnie przystosowane na takim podnośniku, który jakby imitował walkę powietrzną.
Jest pan też, zdaje się, wykonawcą piosenki.
Tak. Chciałem tą piosenką złożyć hołd polskim lotnikom, którzy polegli w czasie II wojny światowej. A także przypomnieć młodemu pokoleniu o naszym ogromnym wkładzie w bitwie o Anglię. No i stworzyłem piosenkę, tekst do niej napisał Janusz Onofrowicz, szerzej znany jakby w środowisku muzycznym, więc nie muszę tutaj jakby dużo mówić. Kompozycja utworu należy do Pawła Dampca i pana Zdzisława Zioło, którzy są powiązani z zespołem Demono, no i wspólnie postanowiliśmy zrobić taki singiel. Ja też miałem jakiś pewien pomysł na to i chciałem przede wszystkim, żeby ta piosenka nie była taka marszowa, oficjalna, tylko żeby była taka trochę bardziej, wie pan, taka nowoczesna. Tak mi się wydaje, że troszeczkę, że zawsze oczywiście mogłoby być lepiej, aczkolwiek postarałem się, żeby zrobić wszystko, żeby ta piosenka przemawiała do jak najszerszego grona odbiorców. Ma 118 tysięcy wyświetleń w tej chwili, co uważam, że też nie jest aż tak złym wynikiem. Liczymy na kolejne. Mamy nadzieję, że dzięki...
Ja patrzę teraz na Karola Smyka, czy tam się nam uda tą piosenkę jeszcze w tym poranku jakoś wyemitować, czy będzie to...
Jest na YouTubie.
Zobacz, tam już coś się u ciebie znalazło, może pod koniec poranka nam się uda. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Aleksander Wróbel, aktor, no cóż, możemy zaprosić na film.
Oczywiście. Film od 31 sierpnia jest w kinach na terenie całej Polski.
Aleksander Wróbel, aktor. Aktor również w filmie Dywizjon 303, który już za chwilę w kinach. Zapraszamy. Dziękuję panu bardzo za wizytę w Poranku Wnet. Ja tam patrzę teraz na panią redaktor Olgę Doleśniak. Czy pani redaktor mnie widzi i słyszy? Zapraszam tutaj do naszego radiowego stolika. Radio Wnet, Poranek Wnet, godzina 9:39. Cały czas tutaj rozmawiamy sobie o Warszawie, ale rozmawiamy też o światowej polityce. Redaktor Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Udało się jakoś trafić?
To moje rejony, więc udało się jak najbardziej.
To dobrze, bardzo się cieszę. Przyszła pani z aktualnym numerem Nowego Państwa. Nowe Państwo zajmuje się między innymi rocznicą wydarzeń 68 roku, ale nie mówimy teraz o 68 roku tylko i wyłącznie w Polsce, ale mówimy o tym, czego symbolem 68 rok stał się w kulturze europejskiej.
Dla jednych wyzwolenia, przełamania pewnych tabu, pewnych granic. Niektórzy lubią używać słowa transgresja. przechodzenie
z
pewnego...
Co to właściwie znaczy?
To jest ciekawe pytanie. To znaczy, można to dowolnie interpretować. Transgresja dla jednych to jest na przykład możliwość, że kobieta przebiera się za mężczyznę i na odwrót. To naprawdę jest... Na pewno jest to wyzwanie dla intelektualistów, zwłaszcza dla tych, którzy utożsamiają się z ideałami ruchu 68. Ja nie zamierzam tutaj wchodzić w tę kwestię. Pan redaktor próbuje mnie wpuścić w maliny, podejrzewam.
Natomiast
oczywiście, że nie. Natomiast ja bym chciała zwrócić uwagę na jedno. Rok 68 to jest coś, czego niby nie widać, a jest, istnieje. I bardzo dobitnie przekonałam się o tym, rozmawiając ostatnio z Bettiną Rühl, czyli córką Ulrike Meinhof, współzałożycielką RAF-u. I Bettina Rühl twierdzi, że w Niemczech ten 68 to jest coś, co wbiło się bardzo głęboko w tkankę niemieckiego społeczeństwa i do dzisiaj tak naprawdę wyznacza pewne kierunki, pewne trendy zarówno w niemieckiej polityce, jak i sztuce, w kulturze, w mediach. Jest praktycznie obecny na wszystkich płaszczyznach życia Niemiec. Więc wydaje mi się, że dosyć ekspansywny ruch i żywotny, jak na w zasadzie półwiecze już, tak, które minęło od pierwszych protestów w Niemczech.
Ale przecież te Niemcy takie bogate, mieszczańskie, dostatnie, jednak w tych swoich małych miasteczkach konserwatywne. Czy to rzeczywiście jest tak, że to pokolenie 68 tam dominuje w tej polityce? Może to jest takie nasze złudzenie?
To nie jest nasze złudzenie, bo nawet jeżeli pomyślimy o takim polityku jak Joschka Fischer, czyli były minister spraw zagranicznych Niemiec, człowiek, który rzucał kamieniami, cegłami podczas demonstracji 68 roku, był razem z Cohn-Benditem taką twarzą tego ruchu w Niemczech. I co robi dzisiaj Joschka Fischer? Joschka Fischer jest dzisiaj biznesmenem poważnym, takim kapitalistą. Zapewne gdyby spotkał Joschkę Fischera ze swoich lat, z lat swojej młodości, to mógłby się zdziwić albo po prostu cynicznie uśmiechnąć sam do siebie, że ten marsz przez instytucje i marsz przez również niemiecki biznes udał się generacji 68 roku znakomicie. Joschka Fischer dzisiaj doradza wielkim koncernom, wielkim firmom, wydaje książki i ma się naprawdę świetnie. I w sumie po tym buncie, po tej całej kontrrewolucji, no niewiele zostało. On jest takim mieszczaninem w sumie.
No właśnie, niewiele zostało, to znaczy, czy oni rezygnowali z tego paradygmatu eksperymentów społecznych, rozwalenia wszystkich struktur rodzinnych, czy to jednak zostało?
Nie, oni to przekuli w swój własny sukces. Po prostu posłużyli się pewną ideologią po to, żeby zaanektować tereny, które były im potrzebne do dalszego rozwoju i ekspansji. To troszeczkę brzmi tak, jakby mówiła może o jakimś wirusie, który...
No bo to jest wirus.
Który atakuje, tak na poziomie, powiedzmy, biologii jakiegoś organizmu. No ale patrząc na społeczeństwo jako na organizm, można to jednak przyrównać do jakiejś takiej postępującej choroby. I co ciekawe, ja nawet sprawdzałam biografię osób, pokoleń, które przyszły po 68 roku, osób, które były rodzinnie związane, są rodzinnie związane z tymi protagonistami tamtego okresu. I na przykład czy Andreas Bader, czyli terrorysta RAF-u, czy Gudrun Elslin, jego towarzyszka. Oni mieli dzieci i te dzieci dzisiaj to są osoby anonimowe, które nie chcą mieć nic wspólnego w sumie z tym dziedzictwem swoich rodziców, bardzo niechlubnym dziedzictwem. I o nich niewiele wiadomo. Bettina Rühl to jest ona zalicza się do tej grupy, która postanowiła mówić o tym, jak wyglądało jej życie z matką terrorystką. I jak to w sumie też wpłynęło na jej postrzeganie 68 roku. To też jest ciekawy fenomen, te dzieci właśnie tamtych ludzi.
Nic w historii nie trwa wieczne, takie formacje ideologiczne też przemijają. Czy jest szansa kiedyś w Niemczech na jakiś taki konserwatywny zwrot?
To znaczy tak, on już teraz postępuje. W łonie samej CDU mamy kilka grup, które pragną w pewien sposób przygotować się już na odejście Angeli Merkel i te grupy są pacyfikowane, ponieważ na przykład wszystkie takie środowiska bardzo konserwatywne, które nie godzą się na politykę forsowaną przez Angelę Merkel, są od kilku dni w zasadzie skazane na niebyt i to się stało oficjalnie. Ponieważ CDU jako partia, ona ma tak zwanych, ma takie 7 kręgów, które są odpowiedzialne za kontakty ze społeczeństwem i chodzi głównie o jakieś takie gremia zajmujące się polityką kobiet, seniorami, młodzieżą i tak dalej. Natomiast nagle okazało się, że jest więcej takich kółek, które chciałyby mieć wpływ na przykład na tworzenie nowej polityki CDU i te kółka są bardzo konserwatywne i zagrażają monopolowi Angeli Merkel, więc postanowiono, że od tej pory w CDU nie będą już tolerowane dalsze inne, powiedzmy, inicjatywy, które miałyby na celu zreformowanie CDU od środka i to zostało oficjalnie potwierdzone 3 dni temu.
Z punktu widzenia polskiej polityki, bo zakończymy jednak polityką, czy to ma jakiekolwiek znaczenie dla stosunków polsko-niemieckich, czy tutaj decyduje z punktu widzenia Niemców racja stanu i oni zawsze będą zachowywać się tak samo?
Niemcy są państwem, które zawsze dbało o swój interes i będą dbać o swój interes. I warto, żeby również Polacy sobie to mocno zakodowali i postępowali również zgodnie ze swoim własnym interesem. Stosunki polsko-niemieckie, bo rozumiem, że tutaj pan redaktor próbuje mnie też na te tory jakoś wepchnąć. One powinny być dobre, powinny być poprawne, ponieważ gospodarczo jesteśmy z Niemcami bardzo powiązani. Natomiast warto zawsze pamiętać o tym, że kwestie czy polityki historycznej, czy w ogóle stosunków naszych z innymi państwami poza Niemcami, mam na myśli głównie Stany Zjednoczone, one nie mogą być determinowane jakimś takim poczuciem, że musimy być tacy grzeczni, układni i zawsze godzić się na pewien model proponowany przez Niemcy, ponieważ Niemcy również liczą się z tymi, którzy wiedzą, czego chcą. Więc taką uległością naprawdę absolutnie nic nie ugramy.
Niemcy liczą się z tymi, którzy wiedzą, czego chcą. To jest bardzo dobra puenta rozmowy, która się tutaj odbywa niedaleko miejsca, gdzie urodził się w 1864 roku Roman Dmowski. I właśnie dlatego dzisiaj jesteśmy nad jeziorkiem Kamionkowskim, chociaż nie wszystkim tak łatwo się tutaj udało trafić. Ale kto powiedział, że życie musi być zawsze łatwe? Olga Doleśniak-Harczuk, redaktor Nowego Państwa, była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Pięknie dziękuję. Piękne miejsce, moja parafia. Pozdrawiam serdecznie.